Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś naszymi gośćmi są Marlena Gołębiowska z Katedry Ekonomii Międzynarodowej, Instytut Ekonomii i Finansów KUL, starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy o Trójmorzu, za nami szczyt inicjatywy Trójmorza w Rydze. Szczyt, który odbyło się w kontekście, w cieniu trwającej wojny na Ukrainie. Nie jest to oczywiście zaskoczenie, bo przygotowania do tego szczytu też o tym wprost mówiły i na początek chciałem zapytać Państwa o te najważniejsze, w trakcie naszej rozmowy pewnie je rozwiniemy, najważniejsze ustalenia szczytu.
To niewątpliwie to była ta kwestia nadania nowego statusu współpracy między państwami inicjatywy Trójmorza a Ukrainą, a także deklaracja wsparcia finansowego ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc to były chyba takie dwa najważniejsze wydarzenia szczytu.
Trójmorze otwiera swoje ramiona dla Ukrainy, mówił podczas tego szczytu prezydent Andrzej Duda. Wtórował mu zresztą prezydent Łotwy, który mówił, że Europa nie jest kompletna bez Ukrainy. Co zatem oznacza, tutaj zwrócę się do pana doktora Lewkowicza, nadanie statusu partnera uczestniczącego. Pytam też w kontekście tego, że wiele mówiono przed tym szczytem o tym, że Trójmorze jest, czy otwiera się, ale że jest gotowe, czy chce włączenia do swojej struktury Ukrainy. No tak się oczywiście nie stało i pytanie, czy jest to jakiś rodzaj rozczarowania, czy po prostu inaczej być nie mogło i mimo wszystko to zaproszenie i nadanie tego statusu Ukrainie jest jednak sukcesem.
Wydaje mi się, że jednak jest to sukces, bo oczywiście przez te ostatnie miesiące rozpatrywano bardzo różne scenariusze dotyczące właśnie tej współpracy pomiędzy Ukrainą a inicjatywą Trójmorza. Pamiętajmy o tym, że inicjatywa Trójmorza jest jednak formatem regionalnym wewnątrzunijnym, w którym uczestniczą państwa członkowskie.
12 państw.
Dokładnie, tak. 12 państw Unii Europejskiej, natomiast Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej i dopiero po szczycie w Rydze otrzymała ten status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej, więc oczywiście zastanawiano się nad tym, jaka formuła współpracy, dialogu powinna funkcjonować. Oczywiście niektórzy politycy, zarówno z państw inicjatywy Trójmorza, czy ukraińscy, w tym sam prezydent Wołodymyr Zełenski, deklarowali chęć przystąpienia bezpośrednio do inicjatywy Trójmorza, no ale to było niemożliwe z takich kwestii, powiedzmy, formalnych. Stwierdzono, że stworzy się nowy jakby format współpracy między tymi państwami, partnerstwo uczestniczące. To zostało przyjęte przez wszystkie państwa.
Ale czy to jest, panie doktorze, taka forma pewnego zadośćuczynienia za, w kontekście tych właśnie wcześniejszych deklaracji, żeby jakoś pokazać z jednej strony, że wspieramy Ukrainę i jej dążenia do tej strefy euroatlantyckiej, a jednocześnie musimy być w zgodzie z naszymi zasadami. No jak to należy oceniać?
Ja myślę, że to jest po prostu jakaś formuła, która jest akceptowalna dla wszystkich członków inicjatywy Trójmorza oraz dla samej Ukrainy. No pamiętajmy, że taka formuła współpracy z partnerami zewnętrznymi istniała już wcześniej, bo mamy chociażby partnerów strategicznych, czyli obserwatorów, no
właśnie, tylko
jak Niemcy.
Właśnie było nazwane partnerzy strategiczni.
Dokładnie, czyli Stany Zjednoczone, Niemcy, Komisja Europejska, czy różnego rodzaju instytucje finansowe. I to już funkcjonowało od kilku lat i funkcjonuje cały czas. Natomiast trochę inny status miały te państwa w bezpośrednim sąsiedztwie państw Trójmorza, inicjatywy Trójmorza i Unii Europejskiej, które chcą wejść do Unii Europejskiej, czyli państwa Partnerstwa Wschodniego i państwa Bałkanów Zachodnich. I Ukraina jest tutaj pewnym takim pierwszym przykładem tej współpracy jako partnera uczestniczącego, ale pamiętajmy o tym, że ta droga do współpracy z inicjatywą Trójmorza jest otwarta dla innych krajów tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie, czyli między innymi Mołdawia, między innymi Bośnia i Hercegowina.
Gruzja,
która też ma być wspierana. To więc to nie jest tak, że to tylko Ukraina. No w perspektywie te państwa, część z państw ma status kandydata, część się stara jest na drodze do tego, tak więc no niewątpliwie to jest jakaś ścieżka współpracy. No pamiętajmy, że to jest bezpośrednie sąsiedztwo tych państw. Na Ukrainie toczy się konflikt, tak więc znaczenie Ukrainy jest w tym momencie istotne, no ale też istotne są chociażby Bałkany, ze względu, że tam ta sytuacja ekonomiczna, sytuacja polityczna jest też niestabilna, więc państwa inicjatywy Trójmorza są po prostu zainteresowane, żeby wciągać do Unii Europejskiej.
Trochę w kontekście wojny na Ukrainie o tych właśnie euroatlantyckich czy unijnych aspiracjach państw Bałkanów Zachodnich, no, jednak zapominamy może w tej publicznej dyskusji, ale to rzeczywiście jeszcze do niedawna jedno z kluczowych wyzwań dla całej Europy i Unii Europejskiej przecież.
Pamiętajmy o chociażby kryzysie migracyjnym. Tam jeden z tych ważnych szlaków były Bałkany. Więc ta sytuacja wciąż jest niestabilna i chociażby ta deklaracja prezydenta Słowenii Boruta Pahora, żeby właśnie wesprzeć starania Bośni i Hercegowiny o wejście do Unii Europejskiej, ale także jakąś intensyfikację współpracy z inicjatywą Trójmorza, no jak najbardziej jest wskazana. Pamiętajmy także w kontekście Ukrainy, wracając, że teraz mamy ten status partnerstwa uczestniczącego, ale Ukraina z Trójmorzem współpracuje od wielu lat. W każdym razie ekipa Wołodymyra Zełenskiego od początku była zainteresowana intensyfikacją tej współpracy i na przykład jeśli chodzi o państwa trzecie, to najwięcej projektów priorytetowych realizowanych przez inicjatywę Trójmorza jest właśnie z Ukrainą. To jest kilkanaście projektów. One są oczywiście na bardzo różnym poziomie realizacji, no ale w perspektywie najbliższej być może tutaj nastąpi jakaś intensyfikacja tej współpracy, bo coraz więcej mówi się chociażby o kwestii odbudowy Ukrainy, odbudowy infrastruktury, czy rozbudowy tej infrastruktury drogowej, kolejowej między państwami Trójmorza a Ukrainą. No wykorzystanie oczywiście portów nad Bałtykiem do wywozu produktów rolnych z Ukrainy. Tak więc my tutaj mamy kilka takich ważnych pól współpracy z Ukrainą, które no niewątpliwie w najbliższym czasie trzeba będzie rozwijać.
Tych projektów jest i pewnie będzie jeszcze wiele, ale pan doktor wspomniał o tym zaangażowaniu amerykańskim. To zapytam, tutaj kieruję pytanie do pani Marleny Gołębiowskiej. O to wsparcie, bo Amerykanie, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych zadeklarował wsparcie niemałą kwotą 300 milionów dolarów funduszu Trójmorza, czyli tego elementu, który można powiedzieć takiego pragmatycznego tego formatu współpracy międzynarodowej. Jakie jest znaczenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Fundusz Trójmorza, no i w związku z tym wspieranie tej inicjatywy?
Odpowiedź na to pytanie jest nierozerwalnie wiąże się z tym pierwszym pytaniem i z tą pierwszą częścią rozmowy, kwestii Ukrainy, bo musimy pamiętać, że wiele państw inicjatywy Trójmorza dzisiaj z perspektywy globalnych inwestorów traktowane są jako państwa frontowe, czyli o zwiększonym ryzyku inwestycyjnym. Więc jeżeli z jednej z największych gospodarek na świecie płynie sygnał, że inwestorzy chcą tutaj zostawić pieniądze w funduszu inwestycyjnym, bo musimy pamiętać, że Fundusz Inicjatywy Trójmorza to nie jest fundusz, tak jak kojarzymy fundusze unijne czy Fundusz Wyszehradzki. To nie są fundusze dotacyjne. To jest fundusz inwestycyjny, który zbiera pieniądze, inwestuje i zapewnia rozwój, tak, bo to jest cel właśnie tych państw inicjatywy Trójmorza, ale też zyski osobom, które wkładają w niego pieniądze, więc to jest tego rodzaju fundusz, więc jeśli mamy taką jasną deklarację ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony amerykańskiej agencji, że warto tu inwestować pieniądze, bo jest to region bezpieczny i perspektywiczny z punktu widzenia potencjalnych zysków, to dla wszystkich tych państw inicjatywy Trójmorza to jest bardzo ważne, że takie sygnały płyną, bo z całą pewnością najbliższe lata pokażą, że zwiększyło się ryzyko inwestycyjne i ten napływ inwestycji zagranicznych, który dla nas jednak wciąż pozostaje ważnym elementem budowy wzrostu gospodarczego, no prawdopodobnie zwolni, więc wszystkie tego typu sygnały są jak najbardziej korzystne. Sama kwota jest, to można by dyskutować, czy to jest, jak duża to jest kwota. Chodzi jednak o sam symbol, taki sygnał wysyłany w świat.
No właśnie, bo to też już się pojawiało, na ile jest to jakby decyzja biznesowa, biznesowa, na ile decyzja polityczna ze strony amerykańskiej.
W dużej mierze pewnie jest to decyzja polityczna. Zresztą sam Fundusz Trójmorza jest na razie oparty jednak na decyzjach politycznych. Pomimo, że jako instrument finansowy jest to rzeczywiście ten element pragmatyczny, to jednak wciąż dominującym podmiotem jest tam BGK, czyli Polski Bank Rozwoju. Wkłady pozostałych państw, nie wszystkich na razie, ale większości państw inicjatywy Trójmorza to również są wkłady z banków rozwoju, więc na razie nie jest to jeszcze taka jakby ciężko oderwać tą polityczną część od tego funduszu, chociaż mamy już inwestorów prywatnych, oni się obecnie nie ujawniają, nie wiemy kto to jest, ale pojawiają się inwestorzy prywatni. No fundusz na ten moment, w momencie startu był rozpisany na 15 lat, jest w fazie rozpędu, pieniędzy jest coraz więcej i pojawiają się kolejne inwestycje tego funduszu, bo właśnie podczas szczytu w Rydze ogłoszono czwartą inwestycję, to jest inwestycja dotycząca portu w Bułgarii. I to jest już czwarta inwestycja tego funduszu. No więc przyglądamy się temu, jak to wygląda i rzeczywiście jest to jakiś taki element spajający i rzeczywiście ten pragmatyczny, bo cały czas mówimy o tym, że inicjatywa Trójmorza ma być takim złączeniem państw, połączeniem państw właśnie w kwestiach bardzo praktycznych, tak? Czyli w kwestiach infrastruktury, mamy poprawiać swoją infrastrukturę transportową, cyfrową, energetyczną. Dzisiaj te wszystkie tematy z całą pewnością są ważne, więc chyba dobrze, że mamy takie forum, na którym spotyka się głowy państw i o tych ważnych tematach dyskutują.
Ja jeszcze chciałem o tę atmosferę szczytu zapytać, bo to jeszcze nie padło w naszej rozmowie, ale państwo uczestniczyli w tym szczycie. Widzieliście, obserwowaliście te rozmowy, dyskusje, deklaracje. To chciałbym też zapytać, jak to wyglądało z państwa perspektywy. Przyglądanie się właśnie wydarzeniu, na którym zapadają jednak bądź co bądź kluczowe dla regionu decyzje. Może...
Jasne. Z punktu widzenia naszego słuchaczy też powinniśmy wyjaśnić, że sam szczyt w Rydze dzieli się, jak każdy szczyt inicjatywy Trójmorza, dzieli się na dwa wydarzenia. Pierwszym jest taki stricte polityczny szczyt głów państw i na nim są podejmowane te kluczowe decyzje i na nim wykluwa się deklaracja po szczycie. Natomiast towarzyszącym wydarzeniem szczytowi jest zawsze forum biznesu i my uczestniczyliśmy właśnie w tym forum biznesu, ale podczas tego forum biznesu też był panel prezydencki, którego sporo się dowiedzieliśmy. To między innymi właśnie podczas paneli na forum biznesu dowiedzieliśmy się o tej kwocie amerykańskiego zaangażowania, więc to bardzo ważne. Rozmowy tam się toczą. I te rozmowy, no trzeba przyznać, że tematem dominującym tego szczytu była rzeczywiście Ukraina. Bez względu na to, jaki panel to był, czy to on dotyczył funduszu Trójmorza, czy właśnie tych trzech kluczowych obszarów, czyli infrastruktury, energetyki i cyfryzacji. Za każdym razem temat Ukrainy był tematem, od którego rozpoczynaliśmy dyskusję i na nim kończyliśmy tak naprawdę, bo z punktu widzenia państw tego regionu to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Jest też i dużo się wtedy działo, między innymi prezydent Litwy bardzo dużo mówił o swoim jasnym stanowisku w sprawie sankcji unijnych. Cały czas tak, ten temat tam był i rzeczywiście ta atmosfera była w związku z tym. Z jednej strony dało się wyczuć tą taką nostalgię i w związku z tym, że towarzyszy nam cały czas ta wojna tuż za naszymi granicami, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że forum biznesowe jest realną formą takiej współpracy gospodarczej. Mieliśmy okazję sami uczestniczyć w takich spotkaniach biznesowych, ale także przyglądać się temu, jak firmy z tych 12 państw, które były na tym szczycie, ze sobą po prostu rozmawiały, miały okazję się poznać, dowiedzieć coś o sobie, nawiązać kontakty. To świetna inicjatywa tego szczytu.
To taką namiastkę tych wydarzeń mieliśmy zresztą kilka tygodni temu w Lublinie podczas samorządowego Kongresu Gospodarczego Trójmorza. Ale wróćmy do kwestii politycznych. Pytanie do pana doktora Lewkowicza, który może nie zamyka się tylko i wyłącznie na Ukrainę, to także właśnie Mołdawia, Gruzja, Bałkany. Pytanie, czy to ma jakiś tylko i wyłącznie charakter symboliczny, pewnego wsparcia, podtrzymania na duchu, jak w przypadku Ukrainy obecnie, czy jednak Trójmorze ma jakieś realne narzędzia do przekazywania takiej pomocy?
No to jest dobre pytanie, ponieważ pamiętajmy, że to jest format wewnątrzunijny, tak więc te państwa mogą lobować na forum unijnym na rzecz tych ewentualnych kandydatów do Unii Europejskiej.
Co też istotne, nie tak do końca sformalizowany przecież.
Tak, tak, bo to jest format współpracy regionalnej, który nie ma jakichś instytucji póki co, nie ma statutu, prawda, nie ma jakichś właśnie organów, tak więc to jest raczej format, to jest taka dyplomacja głów państw, wielostronna, spotkania raz w roku, ale z drugiej strony może być to właśnie jakieś forum lobbingu na rzecz tych państw i to się już rzeczywiście dzieje, no bo pamiętajmy, mieliśmy szczyt w Rydze i oczywiście nadanie tego statusu partnera uczestniczącego dla Ukrainy, ale chwilę potem był szczyt Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie Ukraina otrzymała status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej, podobnie Mołdawia i tam wsparto również starania Gruzji, więc no to niewątpliwie był jakiś sygnał w Rydze, a decyzje oczywiście były później podjęte już na szczeblu unijnym. Oczywiście kwestia konkretnej jakiejś pomocy to jest pytanie otwarte, bo pojawiały się różne pomysły, żeby na przykład w ramach funduszu inwestycyjnego jakąś specjalną ścieżkę finansowania dla Ukrainy powiedzmy wykroić, no ale tak jak tu Marlena trochę wspominała, też wiemy o tym, że ten fundusz jest cały czas rozwijany, on nie ma też za dużo pieniędzy, jest jeszcze niedokapitalizowany, tak więc pewnie tutaj byłoby trudno coś Ukrainie konkretnego pomóc, ale z drugiej strony może być pomoc bilateralna poszczególnych państw inicjatywy Trójmorza w odbudowie i co ważne, no wykorzystanie różnych funduszy unijnych do ewentualnego wsparcia Ukrainy. Bo my często właśnie kojarzymy inicjatywę Trójmorza głównie z funduszem inwestycyjnym, natomiast tak naprawdę większość tych projektów infrastrukturalnych, które są na terenie państw inicjatywy Trójmorza realizowanych, to są projekty realizowane z funduszy unijnych, ewentualnie funduszy unijnych z udziałem środków krajowych, drogi, prawda, jakieś połączenia energetyczne. I to jest chyba jakiś...
I to nie jest tak, że to są projekty, które od A do Z dotyczą wszystkich 12 państw.
No tak,
prawda?
Tak. Znaczy tutaj nie ma niestety, nie udało się takiego projektu, który by objął 12 państw. No chyba takim największym projektem i często wymienianym jako sztandarowy jest Via Carpatia, ale ono też nie dotyczy wszystkich państw, tylko tej wschodniej części, powiedzmy, inicjatywy Trójmorza.
No wiemy też, że podejście poszczególnych państw do realizacji akurat tej, ale też innych inwestycji jest różne, bo nie każdy ma ten sam interes, żeby w ten sam sposób i z takim samym zaangażowaniem wspierać konkretne akurat projekty. Właśnie w przypadku Via Carpatia, no to wystarczy spojrzeć na mapę i zobaczyć, że choćby Czesi nie wcale nie muszą
no
być...
Tak, bo przez ich terytorium nie przebiega, prawda? No Austria też pewnie nie jest zainteresowana, bo ma świetną infrastrukturę, autostrady i też jakby bezpośrednio ta inicjatywa nie dotyka. Z drugiej strony no mamy Słowację, która powinna być zainteresowana budową swojego odcinka Via Carpatia, a idzie tam to bardzo powoli, mimo że to nie jest jakiś duży odcinek, z tego względu, że na Słowacji chociażby priorytetem są te połączenia wschód-zachód, czyli z Bratysławy na wschód kraju. No w Polsce, jak widzimy, poszczególne fragmenty Via Carpatia są co chwilę otwierane, tak więc u nas to idzie dosyć szybko, a to jest dosyć duży fragment, ale faktycznie no, różne państwa różnie podchodzą do tych projektów. Pewnie bardziej szybciej są realizowane projekty, które mają charakter bilateralny, czyli jakieś dotyczące co najmniej dwóch państw. No mamy też chociażby te projekty różnego rodzaju energetyczne, tak jak interkonektor Polska-Litwa, interkonektor Polska-Słowacja i to jest jakby już, to już one są właściwie na ukończeniu w tym roku, czy zostaną już wkrótce otwarte, czy już zostały otwarte, więc tutaj jest może jakaś taka większy potencjał do współpracy.
O tych projektach energetycznych także była mowa na, podczas szczytu i myślę, że też będzie okazja do tego, żeby wrócić do tego wątku, ale to już w kolejnej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, dziś gośćmi Studia Wschodniego są Marlena Gołębiowska z Katedry Ekonomii Międzynarodowej w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL i starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i także z Instytutu Europy Środkowej jest z nami dr Łukasz Lewkowicz i jest też reprezentantem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.